Na naszej antenie witamy księdza doktora Zenona Hanasa, Pallotyna, wiceprowincjała prowincji Chrystusa Króla, także wykładowcę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Teologicznym. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i również wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Księże doktorze, no w zasadzie mamy już ostatnie dni pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Chciałbym na początku zapytać, jak ksiądz doktor odebrał samą decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu?
Jest to bez wątpienia historyczny moment. I serce rzeczywiście zadrgało we mnie w tym momencie, kiedy już było pewne, że taka decyzja została ogłoszona. Od razu się zrodziło we mnie takie poczucie, że uczestniczymy w czymś naprawdę historycznym. Taki wielki powiew ducha zaczął się przetaczać nad nami, nad ziemskim globem. To brzmi może patetycznie, ale rzeczywiście no, coś takiego we mnie się zrodziło w tym momencie, kiedy ta informacja już potwierdzona dotarła do mojej świadomości. I tak myślę, że pierwsza rzecz, która zrodziła się we mnie, to było takie odejście wstecz, 7 lat wstecz, kiedy to wszystko zaczynało się, kiedy też żegnaliśmy naszego papieża Jana Pawła II i później wybór papieża Benedykta. Więc to 7 lat minęło i ta symboliczna liczba 7 lat też tak jakoś bardzo mocno zagościła w moim sercu. Więc to było takie pierwsze odczucie takiego uczestniczenia w czymś naprawdę wielkim, historycznym, epokowym. No to są takie chwile naszego życia duchowego też, które pozwalają nam tego doświadczyć. A na samą decyzję, nigdy by się nie ośmielił oceniać w żaden sposób decyzji papieża, i zwłaszcza takiej osoby, no bardziej w formie świadectwa, to rozumiem, nie oceniania czegokolwiek, ani komentowania, o czym często tam w mediach się słyszy, ale jako wierzący człowiek, jako kapłan, jako pallotyn, no patrzę na to wszystko bardzo oczyma wiary. Uświadamiam sobie, że w Kościele, we wspólnocie Kościoła obowiązują pewne standardy, pewne normy, które przekraczają to, co widzimy w ludzkich społeczeństwach. To nie jest jakiś twór ziemski, tylko organizm Kościoła jest czymś przekraczającym takie zwyczajne życie nasze społeczne, widzialne. Ja myślę, że to spojrzenie wiary jest podstawą tego spojrzenia na to, w czym uczestniczymy. Myślę, że była to decyzja, jestem przekonany, że była to wolna, przemyślana i bardzo przemodlona decyzja. Decyzja człowieka, który jest niezwykle mądrym, błyskotliwym człowiekiem, a jednocześnie bardzo świętym człowiekiem, który kocha Kościół i dla Kościoła jest w stanie poświęcić wiele. I w związku z tym jestem przekonany, że ta decyzja się całkowicie wpisuje w Boży plan zbawienia. Ona jest w tym nurcie. Jej nie można widzieć poza tym, co nazywamy historią zbawienia. Ta możliwość takiej decyzji zawsze istniała w prawie kanonicznym od setek lat, mimo tego, że nie była nie korzystano z niej, papieże nie podejmowali takich decyzji, ale w prawie kanonicznym ona nigdy nie została wykreślona, więc ta mądrość Kościoła, też taka prawno-kanoniczna, ona taką możliwość przewidywała, co też mnie upewnia, że jest to dobra decyzja i Boża decyzja. No i też czasami, no wiadomo, że w takim momencie, kiedy sobie uświadamiamy też pewną nieomylność papieża, który ten charyzmat posiada, więc to też wskazywało, no jakby umacnia mnie w tym, że jest to decyzja rzeczywiście, która jest po myśli Pana Boga. Oczywiście ludzie będą zawsze pytali, zwłaszcza dziennikarze pytają motywy, przyczyny i takich debat bardzo jest wiele. Papież, który, myślę, że trzeba zapytać osobę najbardziej zainteresowaną, że my nie jesteśmy w stanie takiej odpowiedzi udzielić, a papież bardzo jednoznacznie tej odpowiedzi udziela i on mówi o siłach fizycznych, które są potrzebne do wykonywania tej misji, tego zadania jako bycia zastępcą Chrystusa na ziemi, czy bycia następcą świętego Piotra. Jest potrzebna siła fizyczna i on w poczuciu tego, że ktoś mógłby lepiej to wykonywać, że ta misja we współczesnym świecie może być lepiej wykonywana, w swojej pokorze chciałby to przekazać komuś, kto będzie tę misję wypełniał w jakiś sposób lepiej. Używam tu bardzo, bardzo świadomie tego słowa misja, czasami się mówi, że funkcja, ale to nie jest funkcja, bo to jest misja, to jest powołanie. Więc to myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, myśli, sprawy, które też w moim sercu biją, kiedy myślę o tej decyzji. I też powracam ciągle do początku. To jest 7 lat temu, kiedy papież przejmował to zadanie, tę misję, tę posługę w Kościele. On wtedy mówił o sobie, że jako słaby sługa pański ma podjąć niesłychane zadanie. Ja teraz cytuję jego słowa. Niesłychane zadanie, które rzeczywiście przekracza wszelkie ludzkie siły. Jakże mogę to uczynić? W jaki sposób będę temu w stanie sprostać? To były pytania człowieka, no, który czuje ciężar odpowiedzialności, no i miłości do Kościoła. Ta myśl jego, którą już 7 lat temu on tak bardzo mocno wypowiadał i utwierdza mnie w tym, że Pan Bóg nadal prowadzi Kościół i ta decyzja będzie na pewno dobra, wiele dobra przyniesie dla Kościoła, dla wzrostu Królestwa Bożego, osobiście dla papieża Benedykta XVI, ale też dla całej wspólnoty Kościoła.
Księże doktorze, nazwał ksiądz tę decyzję o rezygnacji Benedykta XVI wielkim, historycznym, wręcz epokowym wydarzeniem. Jak z tej perspektywy spoglądamy na cały pontyfikat Benedykta XVI? Jaki Kościół pozostawia nam Ojciec Święty Benedykt XVI?
Cały pontyfikat papieża Benedykta XVI, tych 7 lat jego posługi, on przypadł naprawdę w bardzo takie burzliwe czasy. To, co widzimy, co się dzieje na świecie, takie pewne tendencje, które on też swoją przenikliwością umysłu analizował i diagnozował, no one są bardzo burzliwe. I to myślę, że trzeba widzieć ten cały czas jego posługiwania w tym kontekście. Nie można tego odrywać od tego bardzo, no, burzliwego, nazwę to tak. On też na początku mówił o tym, że czujemy się czasami jak takie małe łódeczki szarpane wielką burzą tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Więc ja myślę, że to jest pierwsza myśl, że to dziedzictwo papieża, no ono było tworzone w bardzo burzliwych czasach, może tak to nazwę. Natomiast jeżeli miałbym się ośmielić w jakąkolwiek, ale to w formie świadectwa bardziej. Więc ja myślę, że to na trzech płaszczyznach widzę to dziedzictwo, wspaniałe dziedzictwo, które sam przyjmuję, bo no jakoś tak jeszcze od czasu studiów w Monachium, gdzie miałem świadomość, że to był biskup Monachium i później no przez wiele jakichś tam, no takie to czułem jakąś taką pewną bliskość jego myśli. Pamiętam, że jako młody student otrzymałem właśnie Służyć Prawdzie, taki wybór jego homilii, które no są szczytane już wtedy były po prostu. Więc taka pewna bliskość jego myślenia bardzo, bardzo no, była dla mnie czymś ważnym. Więc ja myślę, że to na trzech płaszczyznach chciałbym ocenić to, nie ocenić, ale tak, żeby to podzielić sobie systematycznie. Jego teksty i przemówienia, na pewno to będzie dziedzictwo, z którego będziemy przez długie, długie lata jeszcze czerpać. To jest mądrość, której się nie da wyczerpać nawet po napisaniu kilku doktoratów. Myślę, że jego pewne decyzje, które podejmował i pewne takie instytucjonalne i personalne sprawy, które podejmował, na pewno pozostawią głębokie ślady, ale też zostaje na pewno świadectwo wielu osób, które go spotykało. To takie bardzo wiele gestów, które przejdą do historii bez wątpienia. Więc na tych trzech płaszczyznach na pewno możemy poszukać bardzo unikatowych i oryginalnych zdarzeń i myśli, i to będzie naszym, to będzie bogactwem. Na pewno papież Benedykt XVI był i jest niesłychanie wrażliwym, błyskotliwym myślicielem, który potrafi stawiać doskonałe diagnozy tego, co się dzieje we współczesnym świecie. To słowo ta diagnoza choroby pewnej jest niezwykle ważna. Ja chciałbym w tym momencie tylko do dwóch czy trzech takich zdarzeń, które mnie osobiście bardzo mocno dotknęły. To są teksty, czy rozmowy, czy przemówienia, do których bardzo często nawiązuję w swoich własnych rozmyślaniach, czy też przygotowywaniu moich własnych jakichś tekstów, które przekazuję innym. Więc jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest już w roku 2004, jeszcze przed wyborem, jako kardynał Józef Ratzinger. On się spotkał z Jürgenem Habermasem. To jest taki jeden z człowiek myślicieli niemieckich, który jest agnostykiem. On jest też twórcą tego burzliwego czasu w Europie. I chcę powiedzieć, że tych dwóch intelektualistów, to są rówieśnicy, oni rozmawiali naprawdę na tym samym poziomie intelektualnym. I żeby, no tylko żeby, Jürgen Habermas, który jest człowiekiem naprawdę, nie jest jakoś zbliżony z Kościołem, ale on w tej rozmowie przyznał, że nie da się zbudować wolnego, liberalnego, demokratycznego społeczeństwa bez uznania roli religii w tym społeczeństwie. Ta myśl, ona nie dociera jeszcze do wielu osób odpowiedzialnych w naszym społeczeństwie, polityków może ale w tej rozmowie zostało to bardzo jasno wyartykułowane. Ja myślę, że to jest zasługa papieża Benedykta XVI, że on z takimi ludźmi potrafił nawiązywać kontakt i przekonywać ich do tego, jak ważną rolę pełni religia, a szczególnie Kościół w świecie współczesnym. Więc to tak bardzo krótko, oględnie chcę wspomnieć tamtą rozmowę. Ale w tym samym kontekście ta myśl, do której często powracam, w czasie, kiedy jeszcze przed konklawę było msza święta i homilia ze wszystkimi kardynałami, kiedy padło to słynne sformułowanie jeszcze wtedy kardynała Józefa Ratzingera o dyktaturze relatywizmu. To jest słowo, które jakby dotyka tej najgłębszej diagnozy tego, co się dzieje we współczesnym świecie. Ja wiem, że to słowo w wielu sercach tam wywołuje wielki sprzeciw, ale jeżeli się przeczyta ten tekst, to się odkryje, jak wiele mądrości w tym sformułowaniu jest. I nie są to po prostu słowa od tak wypowiedziane, tylko za nimi kryje się bardzo głęboka diagnoza tego nurtu chorobowego, w którym my uczestniczymy. Więc to myślę, to jest drugi taki tekst, do którego chcę się odwołać. A trzeci może też będzie taki nieczęsto spotykany, ale kiedy papież Benedykt XVI odwiedzał Niemcy i był w Berlinie w 2011 roku we wrześniu, wtedy wygłosił tam przemówienie przed parlamentem, przed Bundestagiem w Niemczech, w Berlinie. Było to przemówienie, które było początkowo bardzo kontestowane przez tam jakąś opozycję niemiecką, ale ostatecznie było to niezwykle przekonujące przemówienie dotyczące właśnie tworzenia społeczeństwa, ustanawiania prawa na podstawie większości, na podstawie demokratycznego prawa większości. Niezwykle później w komentarzach się często mówiło, że było to fundamentalne przemówienie na przyszłość. Ja to przemówienie też wielokrotnie i widzę, że ono też odbija się szerokim echem w wielu środowiskach. I do tego tekstu chciałbym się odwołać, bo to były te trzy wypowiedzi, trzy krótkie może teksty, które bardzo mocno przemawiają do mojego bycia też księdzem i chrześcijaninem. Teksty, które żywią mnie, które nadają nadzieję, że można w tym świecie prowadzić dialog, ale w sposób taki, który przekonuje innych do tego, że chrześcijaństwo to nie jest jakaś skończona religia, która należy już do przeszłości, ale otwiera perspektywy na przyszłość. Nie mamy czasu, żeby nad tymi tekstami medytować, ale na pewno słuchacze Radia Maryja już mieli okazję o tych tekstach słychać. Ja do tych trzech tekstów chciałbym się osobiście odwołać. One dla mnie jako kapłana mają szczególną wartość. Ale oprócz tego oczywiście pozostaje całe dziedzictwo encyklik, tych trzech, ten tryptyk, encykliki o miłości, encykliki o nadziei i encykliki o sprawach społecznych. Miejmy nadzieję, że ukaże się jeszcze ten tekst, który będzie mówił o wierze. No i oczywiście wielkie dzieło egzegetyczne papieża, czyli Jezus z Nazaretu, gdzie w sposób niezwykle przystępnym językiem jest przedstawiona cała osoba, całe dzieło Jezusa Chrystusa w bardzo taki fundamentalny sposób odnoszący się do Biblii. Godzinami można by oczywiście rozmawiać o tym, ale tu koncentruję się na tych rzeczach, które dla mnie osobiście miały bardzo wielkie znaczenie i będą jeszcze przez długie lata żywiły mojego ducha i moje serce.
Księże doktorze, 28 lutego Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie już zrezygnuje z urzędu, później konklawę i wybór nowego papieża. Zapytam, jakie wyzwania staną przed Kościołem, jakie wyzwania staną przed nowym papieżem?
Znowu będę mówił z mojej osobistej perspektywy, ale to jest najgłębsze moje przekonanie, że to nie jest tylko moja perspektywa, ale że podziela ją no wielu chrześcijan, widzę podstawowe wyzwanie w tym, żeby zakorzenić Kościół, zakorzenić Ewangelię i jej wartości w społeczeństwach, które nazywamy społeczeństwami Europy czy Stanów Zjednoczonych. Czyli to, co bardzo często określane jest nową ewangelizacją. To była sprawa, idea, dzieło, które bardzo mocno leżało na sercu i leży na sercu papieża Benedykta XVI. Zakorzenienie Kościoła właśnie w tych społeczeństwach, które były tradycyjnie chrześcijańskie, a w tym momencie ta wiara w tych społeczeństwach jakoś zanika. Czuję, że to jest najważniejsze wyzwanie, przed którym stanie Kościół i jego nowy pasterz w najbliższych dziesięcioleciach, stuleciach. Jak zakorzenić chrześcijaństwo w tej kulturze, która jest taka zliberalizowana, postmoderna. No, dużo na ten temat już słyszeliśmy, znamy, sami tego odczuwamy. Dlaczego tak uważam? Może ktoś powiedzi, że misje są ważne, że Kościół w Azji jest bardzo ważny, że w tych innych kontekstach kulturowych rozwój Kościoła no, też powinien być istotny. Ja odnoszę wrażenie, że jeżeli nam się nie uda zaświadczyć o mocy Ewangelii w tym kontekście, tutaj w naszym społeczeństwie polskim, to będzie to swego rodzaju antyświadectwo albo osłabienie motywacji dla chrześcijan, którzy właśnie żyją w Azji czy w Afryce. Jeżeli my, chrześcijanie, tutaj w tej kulturze nie będziemy mogli pokazać blasku Ewangelii, zachęcić ludzi do tego, że życie Ewangelią naprawdę uwalnia człowieka i sprawia, że życie no, nabiera pewnego blasku, radości, wolności wewnętrznej, to oni stracą swego rodzaju motywację, bo będzie do nich można powiedzieć, słuchajcie, popatrzcie na Europę, wy tutaj próbujecie żyć po chrześcijańsku, ale zobaczcie, ci wasi bracia w Europie nie potrafią jakoś sobie poradzić z wolnością. I ten dynamizm taki misyjny przez to również będzie cierpiał. Mam nadzieję, że uda się nam tutaj chrześcijanom w Polsce, w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych pokazać tym naszym braciom, którzy żyją w Azji i w Afryce, że chrześcijaństwo to nie jest tylko przeznaczone dla ich kultury, ale właśnie w tych obszarach, w których my żyjemy, można być chrześcijaninem w sposób godny, w sposób wolny, w sposób, który przynosi nie tylko pełnię życia już tu na ziemi, ale pełnię życia po śmierci. Więc to zakorzenianie Kościoła tutaj w naszych obszarach geograficznych i kulturowych wydaje się z mojego skromnego punktu widzenia bardzo ważnym i wielkim wyzwaniem na przyszłość Kościoła.
Księże doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo również za tę możliwość i bardzo serdecznie raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, naprawdę wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.